una controlada.
To znowu my. A to jest 96. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, waszego ulubionego podcastu weekendowego, który jak co tydzień poprowadzą dla was Adam Lange oraz...
Adam Hegde, dobry wieczór.
Zanim przejdziemy do dzisiejszego fantastycznego gościa, bo mamy samych fantastycznych gości, Adam przedstawi krótkie ogłoszenia duszpasterskie.
Tak, jak ktoś już zauważył, mamy 5000 subskrybentów na YouTubie. Dziękujemy wszystkim 5000, na pewno nas oglądają codziennie i nie żałują swojej decyzji. Dołączcie do nich. A co ja to w tych ogłoszeniach duszpasterskich mogę powiedzieć? Podcast pod live.zaufana3strona.pl. Po drugie, dzisiaj są nagrody. Tak, dzisiaj są nagrody, więc zachęcamy was do zostania do końca programu. A po trzecie, ja dzisiaj z trochę innej lokalizacji, więc mam nadzieję, że łącze wytrzyma. I to w sumie... chyba tyle. Czas zaprosić naszego gościa.
Słuchajcie, mam nadzieję, że te 5000 to nie tylko po nagrody, ale sprawdziliśmy to nie mając nagród i też tu byliście, za co wam dziękujemy. Słuchajcie, nie ma co przedłużać naszego standardowego przynudzania, które słyszycie co tydzień, więc przejdźmy do dzisiejszego gościa, który to mniej więcej od 3 lat bał wasze i nasze bezpieczeństwo w Google, a wcześniej przeszedł szkołę życia w różnych ciekawych firmach, ale chyba o tym opowie już sam. Poznajcie Mariusza Litwina.
Cześć, Mariusz. Cześć Adamowie i cześć wszystkim. Jest mi bardzo miło uczestniczyć w waszym programie i być waszym gościem.
Cała przyjemność po naszej stronie. Mariuszu, ale musisz jakby dokonać tradycji i przedstawić się naszym słuchaczom. Powiedz, kim jesteś, co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym ty się w ogóle w życiu zajmujesz?
Tak, więc trochę przegapiłem okazję, żeby się poprawnie przedstawić. Oczywiście nazywam się Mariusz Litwin i ponownie jest mi bardzo miło. A zanim przejdę do przedstawiania się, to dzisiaj jak się zastanawiałem, bo wiem, że to pytanie zawsze zadajecie, zastanawiam się, czy jest jakaś anegdota, którą mógłbym w tym kontekście opowiedzieć, to przypomniało mi się, jak pierwszy raz trafiłem do EY-a i tam jechaliśmy gdzieś poza miasto i mój szef poprosił mnie, żebym zanotował mu szybko swój prywatny numer. Bo jeszcze wtedy byłem praktykantem, nie miałem służbowego telefonu i w tym numerze wszystkie zera skrupulatnie przekreśliłem, jak prawdziwy informatyk. I mój szef, gdy to zobaczył, to stwierdził, że świetnie, docenia, ale jeżeli kiedykolwiek będę w takiej sytuacji barowej, kiedy ktoś mi poprosi o numer, to żebym tego unikał, bo dość jasno widać, że jednak jestem tym informatykiem. Od tego czasu trochę oswoiłem się z tą ideą bycia informatykiem, więc nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś mnie tak nazywał. Zresztą bardzo często, kiedy nie chcę, żeby ten temat dominował w resztę rozmowy, to przedstawiam się jako informatyk. To zazwyczaj dość kończy temat i pozwala przejść do tych ciekawszych, nie dotyczących pracy. Oczywiście, kiedy rozmawiam z kimś w branży, no to wszyscy wiemy, że jesteśmy różnymi formami security inżynierów bezpieczeństwa. Moje oficjalne stanowisko tak naprawdę to jest security engineer, ale to znaczy bardzo dużo. Można być security engineerem i robić bardzo różne rzeczy. To gdy ktoś naprawdę pyta, to przedstawiam się jako detection engineer, bo moim głównym zadaniem ostatnimi czasy jest właśnie budowanie takich pipeline'ów detekcyjnych, które różne aspekty, różne zagrożenia, różne TTPsy, bo to teraz modne, wykrywa we flocie mojego pracodawcy. No, a potem mamy przyjemność z analizowania tych zdarzeń w dalszej części procesu.
Do tego pewnie jeszcze dzisiaj dotrzemy, ale każda podróż ma swój punkt startowy i podstawowe pytanie, czy pamiętasz swój pierwszy komputer albo swój pierwszy jakiś znaczący kontakt z komputerem? Co to było i w jakich okolicznościach?
Więc to będzie trochę spoiler na to, o czym będziemy i tak rozmawiać troszeczkę później, ale moim pierwszym takim komputerem, który miałem w rękach, ale nie potrafiłem go do końca obsługiwać, był tak naprawdę Commodore. Nie pamiętam, który to był Commodore, bo oczywiście jedyne, co potrafiłem na nim robić, to pisać. Nie mieliśmy nawet z kuzynami czytnika kaset, więc nie mogliśmy żadnej gry odpalić. Więc wykorzystywaliśmy to głównie, żeby wpisywać jakieś przeróżne, no troszeczkę obraźliwie dla siebie nawzajem teksty, które później ktoś musiał przeczytać i znaleźć w historii, o ile dobrze pamiętam. Później oczywiście miałem chyba Pentiuma dwójkę z jakąś strasznie paskudną grafiką, co nie zmienia faktu, że świetnie służył mi do gier i wygrałem się we wszystkie chyba klasyczne RPG, a potem w Heroesy trójkę, ile się tylko dało. Potem tak naprawdę poszedłem do technikum i większość kolegów chciała grać Counter-Strike'a, a że ja nie umiałem, to zacząłem się uczyć programować. Zmarnowałem totalnie okazję zostania gamerem i e-sportowcem.
Jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa.
Ten Commodore bez czytnika kaset to taki chyba... No, gorszy hardcore, to jakbyś powiedział, że twój pierwszy komputer był programowany kartami perforowanymi, bo to podobny level trudności, żeby z niego coś wycisnąć.
Tak, ogólnie o tym, że Basic istnieje i że mogłem go wtedy wykorzystać, dowiedziałem się też mniej więcej na etapie technikum, także ta bardzo, bardzo, bardzo złożona maszyna do pisania nagle nabrała zupełnie innego formatu, gdy się o tym dowiedziałem.
Adamie, do Commodore miał też kartridże z grami, także... Mariuszu, studia na VAT i tutaj pytanie standardowe, które zadajemy od jakiegoś czasu. Czy coś ci dały te studia? W sensie, czy uważasz, że studia to jest coś, co pomaga w późniejszych krokach w karierze i jakbyś miał podpowiedzieć temu młodszemu pokoleniu, czy lepiej iść na te studia, czy lepiej jednak je porzucić i rozpocząć zdobywanie wiedzy na rynku?
Wiesz co, ja nie przeceniałbym swojej wiedzy odnośnie tego, jak ludzie powinni sobie układać karierę. Ja jestem zadowolony z tego, jak moja się potoczyła, co nie zmienia faktu, że nie chcę sobie dawać monopolu na to, że wiem, jak taką karierę ułożyć. Ja generalnie wychodzę z założenia, że to, co mi pomogło na różnych etapach, to było poznawanie ciekawych ludzi i entuzjazm do mojej pracy. Być może najpierw powinien być entuzjazm tak naprawdę, bo ten entuzjazm pozwoli mi tych ciekawych ludzi poznać. I zarówno w moje technikum, jak i późniejsze studia na VAT dały mi naprawdę niesamowitą ilość okazji, żeby spotkać takich ludzi. Mówię tutaj zarówno o kadrze profesorskiej, którzy, jakby ciężko też mnie oceniać, bo nie byłem na żadnych innych studiach, ale oczywiście z mojej perspektywy to byli świetni specjaliści, którzy naprawdę znali swoją domenę i opowiadali o tym w bardzo ciekawy sposób. Szczególnie gdy później wybrałem specjalizację kryptologia, to byli specjaliści, myślę, że unikalni na skalę Polski i dzielili się z nami tą wiedzą, byli bardzo też otwarci, odpowiadali na nasze pytania. To było świetne w tym aspekcie. Na VAT też poznałem bardzo dużo ludzi, z którymi ciągle utrzymuję kontakt, którzy wiem, że w branży robią naprawdę świetną robotę. I czy teraz powstaje pytanie, czy to samo mógłbym osiągnąć, idąc do pracy od razu, tak? I podejrzewam, że tak, tylko że to, co dają takie instytucje jak szkoły średnie, uniwersytety, koła zainteresowań i tak dalej, to jest spotkanie ludzi, którzy są mniej więcej na tym samym etapie swojej podróży, więc można się z nimi dzielić tymi spostrzeżeniami mniej więcej na tym samym poziomie zrozumienia. Bo podejrzewam, że gdybym poszedł na studia doktoranckie zaraz po moim technikum, to bym się od nich odbił jak piłka. Po prostu nie rozumiejąc całego kontekstu, w którym omawiane są pewne sprawy. Więc ja osobiście, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy warto pójść na studia, to uważam, że tak. Bo oprócz nawet tych spotkań i oprócz tych ludzi, z którymi, tak jak mówię, wciąż utrzymuję kontakt, to też studia dają arcy, znaczy coś co jest kluczowe, gdy się zaczynamy zagłębiać w jakieś takie bardziej, nie wiem jak to nazwać, bardziej myślę, że złożone kwestie w informatyce i okazuje się, że dobra podbudowa matematyczna albo jakaś dobra podbudowa teoretyczna, nie wiem, nawet znajomość jakichś wydawałoby się abstrakcyjnych metod matematyki dyskretnej, czy czegokolwiek myśmy się tam uczyli na tych studiach, pozwala lepiej zrozumieć jakieś inne obszary. Na przykład niedawno takim moim nowym mentorem, nową osobą, która mnie inspiruje być może do uczenia się czegoś nowego, jest kolega, który jest zupełnie zafascynowany programowaniem funkcyjnym. ja wszedłem do tej rozmowy zupełnie nawet nie wiedząc, czym jest Haskell i dlaczego on jest fajny. Co nie zmienia faktu, że bardzo szybko byliśmy w stanie dojść do jakiegoś takiego kompromisu wiedzowego na zasadzie, aha, czyli tak naprawdę to MapReduce nie było takie rewolucyjne, to było zawsze w Haskellu i to też jest budowę matematyczną. I mam wrażenie, że to pozwala uczyć się szybciej, taka podbudowa, mimo że oczywiście na tamtym etapie, kiedy się tego uczyłem, to klołem, na czym świat stoi. Tak samo jak klołem, na czym świat stoi, kiedy musiałem się nauczyć prologa i implementować jakieś, nie wiem, czy prolog to jest chyba trochę ezoteryczny temat, więc prolog to jest język, zajmuje jakby z domeny języku programowania logicznego. I on jest deklaratywnym językiem, więc tam można zadawać, można budować bazy faktów i na podstawie tychże faktów można zadawać późniejsze pytania, czyli można budować relacje w stylu Mariusz jest gościem rozmowy kontrolowanej, ktoś inny był gościem rozmowy kontrolowanej. Dobra, to nie jest świetna relacja. Najbardziej podstawowa relacja.
To jest najlepsza relacja. Mariusz, to jest najlepsza
relacja. Oczywiście, między nami jest to jak najlepsza relacja, tylko jest ciężko jest na tej podstawie pokazać jakby rewolucyjność, też ciekawość prologa, więc okazuje się, że można budować takie relacje w stylu parent-child. I te relacje mogą być dowolnie złożone, a następnie można stworzyć relację, że i mam nadzieję, że teraz nie przekręcę, bo ciągle się uczę na nowo tego prologa, ale to jest coś w stylu, że X jest dzieckiem, może nie będę się pogrążał, niezależnie od tego, można odbudowywać te ciągi relacji prostymi zapytaniami pod tytułem, czy jest potomkiem, nie parent-child, tylko czy jest potomkiem, tak? Ja wtedy, gdy się tego uczyłem na studiach, to po prostu myślałem, że wyrzucę klawiaturę przez okno, bo to było tak frustrujące, żeby nauczyć się tego po tym, jak przez 2 semestry tłukliśmy C++, gdzie wszystko było pętlą for. Podczas gdy teraz okazuje się, że prolog, czy też szerzej pojęty rodzina datalogów, jest w ogóle świetnym narzędziem do wykrywania pewnych, może nie anomalii, ale pewnych relacji między zdarzeniami, tak? Jest być może nawet znacznie lepszym językiem kwerowania baz danych niż SQL. Znaczy, to akurat nie jest duże wyzwanie, nie mamy się co czarować. Co nie zmienia faktu, że przez swoją kompaktowość i przez swoją, nie wiem, moc zaklętą w tej kompaktowości pozwala na zadawanie bardzo ciekawych pytań, dostawanie bardzo ciekawych wyników w relatywnie krótkim czasie. Szczególnie te współczesne implementacje tego typu języków, no bo oczywiście w latach 70. wszystko musiało być na ekwiwalenty Commodore.
Mariusz, nawiązując do, teraz będę, bardzo sprytne nawiązanie, do tych relacji, które opisałeś, że Mariusz był gościem rozmowy kontrolowanej, Marcin był gościem rozmowy kontrolowanej. Czy to koło naukowe na VAT-ie jeszcze istnieje i co ono robiło i co może ono robi? Może mamy jakichś słuchaczy z VAT-u, którzy jeszcze do niego nie dołączyli, ale właśnie mamy dwóch przedstawicieli jednego koła naukowego w audycji. Może warto o tym kole naukowym wspomnieć, bo jest jakimś predefiniowanym kierunkiem, który umożliwia trafienie do naszej audycji najwyraźniej.
Ja mówiąc szczerze, ciągle mam kontakt z osobą, która podtrzymywała istnienie tego koła i ciągle je organizowała i ciągle było mniej więcej w tej samej formule. Po tym jak my z Marcinem tak naprawdę poszliśmy zarabiać pieniądze, ta osoba już skończyła VAT i nie wiem, czy przekazała pałeczkę dalej, okay. Więc myślę, że jutro będę musiał ją zapytać.
To ale powiedz trzy słowa.
Wrócimy do was.
Jak działa takie koło naukowe, tak? Co tam dla siebie odnalidywałeś, co sprawiło, że kontynuowałeś?
Znaczy, u nas formuła była o tyle ciekawa, że my zaczęliśmy ogólnie studia, zanim jeszcze modnym kierunkiem studiów było bezpieczeństwo. My studiowaliśmy informatykę. To, że przez przypadek mi się potem studiowało kryptologię, to wynikało tylko ze specyfiki mojej uczelni. I na tej informatyce okazało się, że jest bardzo wiele osób, które zajmują się bezpieczeństwem. Na tamtym etapie jeszcze nie zawodowo, ale bardzo głęboko hobbystycznie, na przeróżnych poziomach i w przeróżnych aspektach. I oczywiście jakby na piwo można się spotkać tylko tyle razy, ile się da. Oczywiście na studiach ta liczba jest większa niż jest teraz, co nie zmienia faktu, że w pewnym momencie na którymś piwie stwierdziliśmy, no, że te rozmowy mogły mieć inną formułę, moglibyśmy się wymieniać tą wiedzą zamiast tylko, no nie wiem, tak naprawdę tylko pobieżnie się chwalić, tak? Więc myślę, że z tego narodziła się ta formuła naszego koła, gdzie tak naprawdę chcieliśmy mieć takie medium, przez które moglibyśmy dzielić się wiedzą. Przygotowywaliśmy przeróżne prezentacje. W pewnym momencie Z tego się urodził pomysł wspólnego zespołu CTF-owego. To było też chyba na etapie, kiedy CTF-y się tak naprawdę dopiero stawały modne. Przynajmniej dla mnie, co w sumie byłoby dziwne, gdyby nie stawały, gdyby były modne wcześniej, ja bym tak wskoczył, wow, to jest teraz coś ciekawego. Tak, więc formuła była mniej więcej taka, że grupa fascynatów chciała się ze sobą podzielić wiedzą. Potem oczywiście okazało się, że na przeróżnych wydziałach są wykładowcy, którzy pomimo, że ich jakby korową działalnością było jakby uczenie informatyki, a nie bezpieczeństwa, to jednak różnych aspektów bezpieczeństwa w swojej pracy naukowej dotykali, w związku z czym mieliśmy też fachowców i prawdziwych praktyko-teoretyków, tak pozwolę sobie tutaj zaimprowizować odpowiednie słowo, którzy opowiedzieli nam o tym, jak się to tam robi profesjonalnie.
A kiedy złapałeś tego bakcyla i zainteresowałeś się bezpieczeństwem? Kiedy to, co się wydarzyło, że poszedłeś w tym kierunku?
Ja z jakiegoś powodu zawsze wiedziałem, że będę się zajmował komputerami, a rzeczywiście na początku nie wiedziałem czym. Myślę, że to bezpieczeństwo zawdzięczam, znaczy nie myślę, jestem pewien, że to bezpieczeństwo zawdzięczam swojemu wujkowi, który tak się składa, że też pracuje w branży, jak się już pewnie spodziewacie. On no, jakby powiedział mi, że takimi rzeczami można w ogóle się zajmować. Nie pamiętam tak naprawdę, co mi pierwsze pokazał. Być może pokazał mi tego bro, którego tak naprawdę nigdy się potem nie nauczyłem, ale zawsze się go doraźnie uczyłem, żeby tylko być na tyle niebezpiecznym w tym danym momencie, jak było trzeba. Być może zaczął mi tłumaczyć firewalla i stwierdziłem, że to jest z jakiegoś powodu pasjonujące, co nie zmienia faktu, że naprawdę zainspirował mnie do tego, żeby może w tą stronę poszukiwać. Ja pamiętam potem w technikum wygrałem jakiś konkurs i w ramach tego konkursu poprosiłem o to, żebym o książkę chyba dość popularną, Johna Ericksona, Hacking the Art of Exploitation. I jak wujek zainspirował mnie do tego, żeby pójść w stronę bezpieczeństwa, tak ta książka zainspirowała mnie do tego, żeby nie pójść w stronę red, bo nigdy się przez nim nie przebiłem i nie wiem dalej, jak się eksploituje. Także wujkowi bardzo dziękuję i go pozdrawiam. A potem to już poszło. Kupiłem książkę, okazało się, że to mnie nie bawi. Więc zacząłem zajmować się czymś innym.
No właśnie, bo jak patrzymy w twoją karierę ujawnioną na LinkedInie, to było trochę praktyk takich typowo IT, przynajmniej tak wyglądają z opisu, a w pewnym momencie trafiłeś do zespołu EY-a, do działu e-discovery, czyli takich gdzieś w okolicach forensika. Pamiętasz, jak to się stało, że tam się akurat dostałeś na praktykę, a potem już do pracy?
Znaczy, ja jestem, znaczy byłem, bo już wyjechałem z Warszawy, więc byłem słoikiem, w związku z czym bardzo wcześnie stwierdziłem, że muszę pójść do pracy. To wynikało, podejrzewam, że w jakimś stopniu z mojej dumy, że też chciałem być taki dorosły i mieć już swoją pracę, więc szybko zacząłem szukać tych praktyk rzeczywiście i te praktyki wtedy nie były skierowane zupełnie w tą stronę, w którą ja chciałem to pociągnąć. Tak naprawdę ja chciałem zobaczyć, jak takie rzeczy robi się w praktyce. No i tak jak już wspomniałem, zarobić trochę pieniędzy na życie w stolicy. Wydawałoby się, że takie praktyki, tak jak poleciłem już być może uniwersytet, tak powiedziałbym, że warto też jak najmożliwie wcześnie na takie praktyki się wybrać, żeby zobaczyć, jak to jest, kiedy tego swojego jednego pojedynczego VPS-a, którym zarządzamy, żeby nie wiem, co teraz ludzie stawiają na VPS-ach. Myśmy stawiali jakieś TeamSpeaki prawdopodobnie. Więc jak się zarządza taką prawdziwą farmą serwerów w opozycji do tego jednego banalnego serwerka. Tam było dość też sporo ciekawych wyzwań, ale oczywiście taką pierwszą pracą, gdzie skierowałem swoje kroki zawodowe bardziej w stronę tego, co tak naprawdę mnie interesowało, jest, tak jak wspomniałeś już, EY. Ale trafiłem tam, mówiąc szczerze, przez dość, nie chciałbym powiedzieć przypadek, ale to sama ta historia nie ma takiego zbyt poważnego wymiaru, dlatego że przeglądałem, przed kolejnymi wakacjami przeglądałem pracuj.pl i no wszystko znowu wyglądało tak samo. Administrator Wintel, administrator baz danych, programista. Ja wtedy stwierdziłem, że nie, ja kategorycznie nigdy nie zostanę programistą, więc patrzyłem bardziej w stronę tych administratorów. I pośród tych wszystkich przeróżnych ofert pojawiła się ta oferta letnich praktyk w dziale informatyki śledczej. I mówiąc szczerze, ja nawet nie wiedziałem, czym jest informatyka śledcza wtedy. Stwierdziłem, wow, to jakby informatyka śledcza. Ja miałem, zanim poszedłem jeszcze na VAT, miałem takie drobne aspiracje, żeby zostać policjantem. I stwierdziłem, wow, no to jakby to best of two worlds, tak? Więc zaaplikowałem. Okazało się, że z jakiegoś powodu, nie mając bladego pojęcia o informatyce śledczej, zostałem zrekrutowany. Dostałem się, a potem zostałem. I teraz mi się też przypomniało, że chyba podczas tej pierwszej rozmowy do EY-a spotkałem się z moim późniejszym menadżerem i powiedziałem mu, no, że ja tak generalnie jeszcze sporo nie wiem na temat tej informatyki śledczej, ale aktywnie czytam różne blogi i taki, który mi się najbardziej podoba, to jest blog informatyki śledczej, bo znalazłem go po polsku. A mój menadżer późniejszy mi powiedział, no tak, wiem, bo ja tam piszę. Co podejrzewam, że pozwoliło mi zapunktować.
Szybki plusik.
Jest takie ryzyko.
No właśnie, zajmowałeś się w sumie kilka lat tą informatyką śledczą. A czy jest jakiś przypadek, o którym możesz nam powiedzieć oczywiście po odpowiedniej anonimizacji, taki, który utkwił ci w głowie, jakiś taki fajny?
Znaczy, to co robiliśmy wtedy jako zespół, myślę, że ciągle dzieje się w moim byłym zespole VY, jest ogólnie bardzo... Jest z czego wybierać, odpowiadając na twoje pytanie. Może to jest to, co chcę powiedzieć. Głównie wynika to z tego, że ta informatyka była głównie używana w takich analizach bardziej śledczych, nadużyciach korporacyjnych i tego typu aspektach, które jakby co do zasady core wiedzy się zgadza, tak? Też trzeba wiedzieć o artefaktach, trzeba potrafić zabezpieczyć te artefakty, trzeba potrafić je czytać, a nie tylko oglądać, jakie tam są daty. Co nie zmienia faktu, że podejście zarówno do dowodu, jak i do procesu, do analizy jest odrobinę inne, jest nakierowane na jednak sąd i tego typu aspekty. Też się pojawia ten aspekt discovery, o którym już wspomnieliście. Ja myślę, że nie będę zagłębiał się tutaj w temat, jeżeli ktoś chce naprawdę się dowiedzieć, czym jest ta discovery. To mieliście świetnego praktykę już na podcaście Pawła Wilka. Można się wrócić parę odcinków wstecz i się dowiedzieć. Co nie zmienia faktu, że to też jest bardzo ciekawy problem związany poniekąd też z detekcją, jak się nad tym zastanowić. To znaczy, jak z miliona dokumentów wychwycić ten, który jest ważny dla sprawy. Oczywiście bardzo spłaszczam tutaj ten proces. Nie zmienia faktu, że to też jest bardzo fascynujący proces i mieliśmy bardzo, bardzo dużo ciekawych projektów w tym zakresie. Niezależnie od tego, może nie wchodząc za bardzo w szczegóły, bo nie powinienem, to myślę, że najciekawszym projektem, w którym miałem przyjemność wziąć udział, był taki przypadek, gdzie pojawił się taki aspekt wymuszenia pewnej kwoty pieniędzy w bitcoinach. I to ponownie nie był projekt klasycznie jakby z analizy kryptowalut. To nie był w jakiś sposób projekt KYC dla jakiejś giełdy kryptowalut, która ma stwierdzić, czy dane środki pochodzą bądź nie z kradzieży. To był taka żywa analiza śledcza, łącząca w sobie taką prawdziwą pracę śledczą, powiedziałbym wręcz policyjną, analizę logów z przeróżnych źródeł i tą analizę bitcoinów. Myślę, że to jest jeden z takich punktów w mojej karierze, gdzie wydaje mi się, że miałem kupę szczęścia, że trafiłem na ten projekt, bo ja mam taką tendencję, że bardzo często chodzę ze swoimi szefami i mówię, ty jesteś taka ciekawa rzecz, czyli na przykład tam, gdy byłem w zespole, który zajmował się informatyką śledczą i Discovery, ja chodziłem ze swoim szefem i mówiłem, słuchaj, jest takie coś jak security i może to też byśmy robili, jakiś incident response i zdarzały mi się takie projekty, a w pewnym momencie przeczytałem o bitcoinach i stwierdziłem, wow, to jest dopiero fascynujące. I zacząłem chodzić za moim szefem i mówić o bitcoinach. Nie wiem, jak on to wyczarował, co nie zmienia faktu, że to był naprawdę fascynujący projekt.
To jest bardzo fajna historia, bo ja w ogóle pierwszy raz na ten zestaw twojego imienia i nazwiska kojarzę w głowie, ja miałem słabą pamięć, ale to zapamiętałem, bo bardzo mało osób, w ogóle chyba, nie wiem, czy ktokolwiek oprócz ciebie na pewnym etapie zajmował się właśnie, a przynajmniej twierdził gdzieś publicznie, że się tym zajmuje i występował na jakichś konferencjach, jako ktoś, kto zajmuje się właśnie analizą transakcji kryptowalutowych, zanim było to modne. Dzisiaj mamy te wszystkie chain analysis i inne narzędzia, grupy, firmy śledzące hakerów złych, dobrych, którzy próbują te pieniądze gdzieś prześledzić w internecie. A ty robiłeś to, zanim to tak naprawdę weszło na czołówki mediów. I jak to jest, że akurat trafiłeś na tą dziedzinę? No bo mówisz, że zainteresowałeś się tym. Czy możesz jakoś opisać proces, w jaki trafiasz na takie ciekawe tematy? Bo fajnie trafiłeś, może da się to powtórzyć.
Więc przede wszystkim muszę cię odrobinę zawieść, bo na tym etapie, kiedy ja już mówiłem o bitcoinach, to już było Chainalysis. To był zresztą jedno z narzędzi, które mi okropnie
otworzyło oczy. Nie mówiło się o tym tak za dużo jeszcze, tak? Mówię, na pewno mniej niż dzisiaj, tak? Mniej popularne to było.
Wydaje mi się, że wtedy to było, przynajmniej na tyle, na ile wtedy zrobiłem research, to chyba był jedyny produkt tego typu. I to była jeden z takich rozwiązań, które zupełnie otworzyło mi oczy na analizę danych. I co można zrobić poprawnie, podchodząc do danych i co można zwizualizować. Jeżeli miałbym ci odpowiedzieć, jak trafiłem na ten temat, to nie potrafię ci odpowiedzieć niestety. Wydaje mi się, że być może to była taka suma tego, że zajmowałem się, znaczy przynajmniej uczyłem się kryptologii przez dłuższy czas, więc zgłębiając to wiedzę, szukając sobie takich bardziej praktycznych aplikacji niż tylko, że Alice rozmawia z Bobem i nie chce, żeby Mallory to podsłuchał, co jakby naturalnie chyba prowadzi. Myślę, że każdy fascynat kryptologii teraz w jakiś sposób ma takiego bzika na punkcie Bitcoina. Mimo, że nie, ja nawet osobiście nie lubię się za bardzo tego przyznawać, bo Bitcoin teraz taką złą sławę, związaną z fraudami i tak dalej. Nie zmienia faktu, że myślę, że każdy, kto kiedykolwiek dotknął kryptografii, to prędzej czy później miał takiego krótkiego bzika na temat Bitcoina czy też innych kryptowalut. Myślę, że miałem potem okazję podzielić się z tą wiedzą na konferencjach, wynikało z tego, że mając odpowiednie zainteresowanie, entuzjazm i może odrobinkę wiedzy, trafiłem na odpowiedni projekt.
To jest bardzo fajna historia, bo pokazuje, że szczęściu trzeba w życiu trochę pomagać.
Tak, oczywiście.
Trzeba je mieć,
oczywiście.
Ale jeszcze trzeba mu trochę pomagać. Mi się bardzo podoba to chodzenie za szefami i opowiadanie im różnych tematów, bo on już chwyci. Słuchajcie tych metod, bo jak widać działa, więc może trzeba iść za swoim szefem i mu powiedzieć parę ciekawych rzeczy, które ostatnio przeczytaliście.
No na pewno nie należy chodzić za szefem i powiedzieć, słuchaj, są te bitcoiny, może byś coś kupił.
Albo sprzedał, albo zahandlował.
Bo to nie pyknie, nie?
Przepraszam. Więc ja z tamtych czasów, kiedy jeszcze jakby aktywnie się zajmowałem analizą, to ja pamiętam, że wtedy kupiłem parę bitcoinów, dosłownie parę złotych, bo potrzebowałem sobie wygenerować jakiś sztuczny ruch, żeby w ogóle zrozumieć, co tam się dzieje. I one nawet, nie zarobiłem na nich jakoś hiper dużo, co nie zmienia faktu, że podziesięciły się przynajmniej.
Są tacy ludzie, którzy pogubili, w tamtych czasach sobie generowali, czy tam kopali kryptowaluty i pogubili po prostu, albo po prostu je porzucili, tak?
Bardzo smutną historię kolegi, który dużo energii poświęcił, wykopał ponad 100 tych coinów, a potem żona powiedziała, że no ślub jest i nie będą przecież brać kredytu, on ma te bitcoiny, a to był rok, w którym te bitcoiny sprzedawał po 1000 zł, może po 1500, 150 coinów.
No cóż.
Powinien mówić do końca życia do swojej żony, moja droga.
Ludzie pizzę kupowali za jakieś niesamowite ilości bitcoinów, także no, kto wiedział, panowie. No dobrze, wracając do tematu, po prawie 4 latach w UI-u zmieniłeś korpo na inne korpo, czyli trafiłeś do Google'a. I jak tam trafiłeś w ogóle?
Myślę, że to na tym etapie rozmowy już zaczyna być trochę banalne, ale ponownie przez ciekawego człowieka. Mieliśmy okazję...
Znowu z kimś chodziłeś? Mariusz, powiedz to.
Poniekąd. Nie, wszystko rozbiło się o to, że w pewnym momencie jeden z moich kolegów, zresztą z UI-a, stwierdził, że rynek polski jest dla niego odrobinkę za mały i że chciałby się spróbować na rynku szwajcarskim. Wtedy mi się to wydawało bardzo ambitnym ruchem. Teraz już wiem, jak to wygląda w praktyce i chyba też jest troszkę ambitnym ruchem, ale różne rzeczy troszeczkę w tym pomagają. Niezależnie od tego, on się przeniósł tutaj do Curychu i zaczął szukać, nie pamiętam, gdzie najpierw pracował, niezależnie od tego, potem szukając pracy, zmieniając pracodawcę, trafił do Google'a. Będąc już tam w zespole informatyki śledczej, to mniej więcej mógł monitorować, jak wygląda headcount w przeróżnych jego i siostrzanych zespołach. gdy dowiedział się, że zespół detekcji rekrutuje, no to przypomniał sobie, że ja zawsze chodziłem za tym naszym wspólnym szefem i mówiłem, ej, security, może byśmy robili jakiś incident management albo coś w tym stylu, albo chociaż jakieś logi analizowali. I wspomniał mi o tym, że być może jest taka pozycja i że być może powinienem spróbować. Spróbowałem, a reszta jest historią.
Chodźcie za swoimi szefami. Chodźcie za swoimi szefami. A wychodzicie sobie nawet pracę w Google. Pewnie jak już przechodziłeś proces rekrutacji, to mogłeś w internecie przeczytać wszystko na ten temat, bo te historie są publicznie dostępne i w obfitości wielkiej. Czy w tym procesie rekrutacji do twojego obecnego pracodawcy coś cię zaskoczyło?
Wiesz co, myślę, że czytaliśmy te same historie. Ten proces rekrutacji do Google jest przedstawiany jako taki bardzo rozbudowany. Ja nie miałem okazji rekrutować do zbyt wielu takich dużych firm, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest rozbudowane bardziej bądź mniej niż przeciętna duża firma. Co nie zmienia faktu, że oczywiście jest to multietapowy proces, gdzie po konkursie CV-ek pojawia się ten aspekt tego pierwszego phone screena, gdzie ma się rozmowę ze swoim jakimś przyszłym kolegą, który tylko sprawdza, czy przypadkiem nie nakłamaliśmy. Nie, jest ten phone screen, który jakby weryfikuje, czy jest sens iść dalej, bo następna faza to jest on-site, tak? Czyli spotyka się z czterema albo pięcioma, już naprawdę tak naprawdę dobrze nie pamiętam, ale pięcioma innymi inżynierami na miejscu w biurze, w którym się będzie później pracowało. To jest stresujące, podejrzewam, ale jest też fajna okazja, żeby zwiedzić inne miasto, więc jeżeli ktoś lubi podróżować, to polecam. No i oczywiście potem też chwilę trwa przeprocesowanie tych wszystkich informacji, no bo jednak jako data-driven company, skoro już wygenerowaliśmy tak dużo feedbacków z tych rozmów, to później one są naprawdę dogłębnie analizowane i w związku z tym no decyzja jest podejmowana tak naprawdę poza gronem tych wstępnych rekruterów, tak? Znaczy rekruterów, rozmówców. Więc
chciałoby się powiedzieć, że po analizie ruchu do zapytań do Google.
Nie. Znaczy nie jestem świadom żadnego tego typu pomysłu. Wydaje mi się, że polega to wyłącznie na informacji, którą podaliśmy podczas rozmów.
Adam, ciebie by nie przyjęli.
Na pewno.
Zresztą, jeżeli ktoś chce się sam przekonać...
Same phishingi wyszukiwane.
Jeżeli ktoś chciałby się sam przekonać, jak ciężki jest to proces, to mój zespół teraz rekrutuje, więc zawsze warto wejść na stronę karier i sprawdzić, czy nas to interesuje.
Pod jakim hasłem cię szukać?
Detection Zurich. Znaczy, okay. Trzeba wejść na stronę careers.google.com i tam szukać.
No dobra, no to teraz jak już powiedziałeś, że twój zespół zatrudnia, to musisz nam jakby pociągnąć ten temat i powiedzieć, czym zajmujesz się w pracy, czym zajmuje się detection engineer w Google. Co robisz na co dzień w ogóle?
Tak, więc ogólnie takim moim podstawowym zadaniem jest, jak już zresztą wspomniałem, budowanie tych takich sekwencji pipeline'ów detekcyjnych, które mają doprowadzić od logu po stronie A do ticketu po stronie B. I jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, no to gdy mówimy o skali i złożoności niektórych systemów Google, no to te systemy... Ja mam przyjemność z tego, że czytam o tych systemach, nie muszę nawet się z nimi tak zbyt dobitnie zajmować, a rzeczywiście przychodzi to z doświadczeniem, że umiem i wiem, jak zrobić w nich więcej. Jednocześnie z drugiej strony mój zespół zajmuje się też obsługą tych zdarzeń. Nie jesteśmy jedynym zespołem, który obsługuje zdarzenia, bo tak jak wspomniałem, są osobne zespoły Digital Forensics na przykład. Co nie zmienia faktu, że my też zajmujemy się tymi zdarzeniami. To jest akurat świetna technika, żeby utrzymać nas w ryzach, żeby te nasze detekcje miały no cóż, odpowiedni noise to signal ratio.
Jak za dużo wykryjecie, to musicie to potem obsłużyć. To jest taki...
Otóż to.
Dobra dźwignia, samospełniająca się. Genialny pomysł.
Tak, a te systemy, jakby to powiedzieć, to jest... Na przykład gdybym miał siebie odróżnić od swojej poprzedniej pracy, dlaczego już nie mówię, że zajmuję się informatyką śledczą na bieżąco, tylko być może doraźnie w ramach obsługi jakiegoś ticketu, To głównie dlatego, że mam wrażenie, że przechodząc do takiego zespołu detekcji, zmienia się perspektywa. W informatyce śledczej, a szczególnie w informatyce śledczej w zespole zajmującym się nadużyciami, tak naprawdę zajmowałem się jednym albo pięcioma komputerami, o których już coś wiedziałem i na tej podstawie budowałem różne scenariusze. Z drugiej strony, gdy teraz zajmuję się detekcją, no to ta skala jest diametralnie znacznie większa, a zazwyczaj moja idea na temat tego, co próbuję znaleźć, jest czystym scenariuszem. Nie mam żadnych poprzednich indykatorów, że coś się znajduje w tej flocie, tak? Więc mam wrażenie, że zajmowanie się detekcją to jest bardziej takie data science niż forensics, jeżeli mogę to tak ująć. Nie wiem, czy to ma sens, teraz dopiero wpadłem na tą myśl.
To ty nam powiedz.
Słuchaj, to damy ci chwilę, żebyś się zastanowił, czy to ma sens, czy nie. A ja w tym czasie zadam kolejne pytanie, bo wspominałeś na początku o tej książce, którą dostałeś, takiej bardzo red teamowej, a jednak wydaje się, że ta twoja praca jest tak mocno wokół blue teamu. Czy w ogóle identyfikujesz się z tą niebieską stroną, czy myślisz, że to jest łatwiejsze, trudniejsze, mniej sexy, bardziej sexy? Bo jakby generalnie, tak patrzymy na te osoby, które są głośne na scenie security, to one są mocno po tej stronie red. A ci, którzy tak trochę ciszej jadą, a może dzięki temu dalej zajadą, są po tej stronie blue. I ta dychotomia, chyba mądre słowo, jest dosyć silnie zakorzeniona w bezpieczeństwie. Czy też się tak opowiadasz po którejś z tych stron? Jesteś w sercu niebieski? Czy po prostu tak wyszło, bo ci się to bardziej podobało z jakiegoś powodu? Jak to się stało, że jesteś tu, a nie gdzie indziej?
Wiesz, to nie jest chyba do końca tak, że ja się mogę identyfikować z którąś ze stron. To jest dość jakby... To jest zewnętrzna dla mnie decyzja, że jednak jestem w zespole, który jest blue. I jakby, że większość moich zadań jest blue. Odnośnie tej dychotomii, czy ludzie są głośniejsi, czy mniej głośni, ciekawsi, czy mniej ciekawi, wydaje mi się, że po obu stronach oczywiście znajdują się wybitni specjaliści. To nie podlega żadnej dyskusji. Ja nie widzę się jako red raz, dlatego że odbiłem się od tej książki, już nigdy do niej nie wróciłem i jedyne co potem zrobiłem z eksploitacji to jakieś XSS-y, a to tylko dlatego, że nauczyłem się tej techniki, że tam chyba w pięciu znakach można dowolny kod w JavaScriptie napisać. A z drugiej strony ja jakby im głębiej wchodzę w te tematy blue teamowe, tym bardziej się przekonuję, że ja po prostu kocham pracować z danymi. Jakby ten aspekt znajdowania tych anomalii, wizualizowania ich tak, żeby łatwiej było je znaleźć, przedstawiania tego w jasny sposób, a potem analizowania tego, gdy ktoś już mi to w jasny sposób przedstawił, to jest po prostu coś, co sprawia mi przyjemność. I gdybym miał odwrócić ten proces i te anomalie generować, cóż, no nie wychodzi mi to najlepiej. Zawsze jak rozmawiam z kimś, kto zajmuje się red teamingiem, albo ktoś mnie przepytuje do pracy, no to okazuje się, że akurat w tych pytaniach wypadam najgorzej, bo ja zamiast odpowiadać na pytanie, zastanawiam się tak naprawdę, jakbym coś takiego wykrył.
Słuchaj, to dobre pytanie Michała tutaj się teraz wpasowuje. Czy to, że nie siedziałeś po tej czerwonej stronie, jest jakimś czynnikiem, który wpływa na skuteczność tej pracy po stronie niebieskiej? Bo tak nasuwałaby to logika. Ale z drugiej strony, czy ten brak głębokiego doświadczenia po stronie czerwonej da się zastąpić wystarczającą liczbą danych i algorytmów, które w końcu lubisz? Czy to równoważy te aspekty?
Znaczy, nigdy bym nie powiedział, że dane i algorytmy rozwiązują problem same. Tutaj ekspertyza ma bardzo duże znaczenie. Ja nie chciałbym siebie stawiać jako tutaj eksperta. Wydaje mi się, że tak jak nie da się być matematykiem, nie umiejąc analizy matematycznej, której osobiście nienawidzę, tak nie da się pracować w security, nie wiedząc czegokolwiek o red. Ja oczywiście tutaj tak trochę spłaszczam swoją historię, że była jedna książka i jej nie przeczytałem i na tym się skończyła moja historia z red. No musiałem przeczytać inne książki, musiałem się dowiedzieć o innych rzeczach. Czy jestem tak samo dobry, jak jakiś, nie wiem, choćby wyciągnięty z tłumu red teamer w rozumieniu tych aspektów, nie wiem, niskopoziomowych działania systemu operacyjnego? Oczywiście, że nie. Zazwyczaj staram, ale jednocześnie staram się mieć na tyle dużo wiedzy, żeby być niebezpiecznym. Dla potencjalnych atakujących oczywiście.
taki niebezpieczny smerw. Poza detekcją robisz też różne rzeczy w firmie, w której obecnie pracujesz i jesteś też współautorem projektu, który trafił do open source'a. Ten projekt to Picatrix, jak dobrze czytam. A co to jest Picatrix i do czego może się przydać naszym słuchaczom?
Więc Picatrix to jest tak naprawdę pokłosie mojego i moich kolegów zafascynowania data science i ich aplikacją w security. Jest to też pokłosie tego, że ja nigdy się porządnie nie nauczyłem Basha, więc jak potrzebowałem coś szybko przeanalizować, to zamiast grepa i seda korzystałem z Pythona. Więc dla mnie naturalnym było, że gdy dostałem do ręki narzędzie, które opiera się na Jupyter Notebookach i mogę w ramach jego przeprowadzać jakieś analizy dotyczące zdarzeń, z którymi się mierzę, to od razu stało się moje ulubione narzędzie. Ja tak naprawdę odkąd jestem w Google, to pracuję już z powiedzmy wewnętrzną implementacją tego frameworku, no ale tam jako pokłosie różnych dyskusji z moimi kolegami z zespołu zdecydowaliśmy się też zopen source'ować główny framework i pewną część funkcjonalności, które były łatwe do zopen source'owania, bo niektóre powiązania są na tyle jakby specyficzne dla naszej wewnętrznej infrastruktury, że nie dało się ich łatwo przenieść do open source'a. W tym momencie mamy tam, albo może zanim przejdę do tego, co tam mamy, to opowiem mniej więcej, o co chodziło. Więc Jupyter Notebooki, jeżeli ktoś nie wie, to jest jakby pomysł, który powstał, jak rozumiem, w środowiskach data science, gdzie chodziło o możliwość opisywania swojej pracy badawczej w ramach dokumentu, który jest interaktywnym dokumentem. To znaczy, że oprócz tego, że zapisuję sobie informacje o tym, że nie wiem, próbka statystyczna wynosi 500, a w związku z tym będę tutaj używał takiej, a nie innej dystrybucji statystycznej, to chciałbym też pod tym tekstem chciałbym uruchomić ten kod i pokazać, jakie będą wyniki. Więc Jupyter Notebook jest o tyle fantastycznym narzędziem, że zawiera tekst, kod, wyniki tego kodu i wizualizację tego kodu. I to wszystko znajduje się w jednym dokumencie, który dodatkowo można po prostu przekazać innemu analitykowi i powiedzieć, hej, wiesz co, ostatnio jak to robiłem, to zrobiłem to tak, więc może cię coś tam zainspiruje. Oczywiście to nigdy nie jest też tak proste i nigdy ten kod nie działa dwa razy tak samo dobrze. Co nie zmienia faktu, że dla mnie to było bardzo inspirujące, gdzie mogłem nie tylko przeczytać to, co ktoś napisał na temat tego, co zrobił z tym zdarzeniem, ale też co dokładnie z nim zrobił. Więc ten Picatrix był dla mnie od razu niesamowicie interesującym narzędziem. Bardzo dużo niego pisałem wewnętrznie, tak jak wspomniałem, niedawno go zopen source'owaliśmy. Zaczynam się zapętlać. Co może dostać taki analityk, korzystając z Picatrixa? W tym momencie niestety nie mamy zbyt wielu narzędzi zintegrowanych do Picatrixa, bo Picatrix to jest framework, taki, który umożliwia odkrywanie różnych funkcjonalności w ramach tej biblioteki, no i same biblioteki z tymi funkcjonalnościami. I w tym momencie to, co mamy dostępne, to jest TimeSketch. To jest takie narzędzie, które jest popularne w środowiskach Digital Forensics. A pracujemy nad Virus Totalem i co tam nam jeszcze przyjdzie do głowy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce dopisać coś do Picatrixa, to bardzo zachęcam. W ten sposób oboje korzystamy. A sam framework pomaga nam właśnie wyrażać te nasze pomysły na detekcję w może bardziej spójny, krótszy i efektywniejszy sposób.
Okej. Okay. Myślę, że jak ktoś siedzi w temacie, to zagląda właśnie na linka na GitHubie.
Jak ktoś nie siedzi, to mogę coś wyklarować. Mam wrażenie, że tutaj strasznie w tym pytaniu się zakręciłem na własnym...
Dobra, to spróbujmy. Ja zadam to pytanie jeszcze raz inaczej. A do czego ostatnio użyłeś Picatrixa i możesz nam o tym powiedzieć?
Więc...
Trudne pytanie.
Zaraz wyjdzie, że nie używał Picatrixa.
Nie, no na pewno za pomocą Picatrixa zbierałem ostatnio dane, informacje do mojego performance review, ale nie wiem, czy to się liczy.
Use case jak każdy inny.
Puh, Mam wrażenie, że ja z Picatrixa korzystam praktycznie codziennie w pracy. Po prostu otwieram ticket, widzę, że to nie jest ticket związany tylko z tym, że muszę pociągnąć logi i zobaczyć, czy w logach jest, nie wiem, sudu, czy nie ma, tylko być może muszę je połączyć z jakimiś innymi logami, być może muszę je szybko zwizualizować, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakiejś oczywistej anomalii. I wtedy zazwyczaj przeskakuję do tego Jupyter Notebook. Z tego względu, że po prostu tam mam to wszystko w jednym miejscu, a następnie ze względu na to, że Google ma taki produkt, który się nazywa Collab i to jest tak naprawdę reimplementacja, to jest troszkę więcej, ale tak na pierwszy rzut oka to jest po prostu reimplementacja Jupyter Notebooków, tylko zintegrowana świetnie z Google Drive'em, to na sam koniec swojej pracy mogę po prostu skopiować linki, wkleić go do tego ticketa, nad którym pracowałem i następny analityk będzie miał dokładnie to, co ja zawsze chcę widzieć w tych ticketach, czyli nie tylko wnioski, ale też cały proces dojścia do tych wniosków.
O, no i teraz myślę, że już dodatkowe trzy osoby zrozumiały. Pytanie słuchacza, który chyba kojarzy temat, to gry jeszcze żyje, czy Velociraptor nie wygryzł?
Znaczy, jako projekt na pewno żyje. Jeżeli chodzi o deploymenty, to wydaje mi się, że ludzie korzystają z gry. Zakładam, że to pytanie jest w pewien sposób, wskazuje na to, że być może jest tutaj pewna przepraszam, ale tak lepszego słowa competition. Konkurencja między gry a Velociraptorem, co nie zmienia faktu, że może odwrócę to pytanie. Chętnie przyjmiemy też klienta do Velociraptora, nie ma problemu.
Okej. No dobra, słuchaj, teraz głęboki oddech, bo odchodzimy od spraw zawodowych i czy też może zostajemy przy zawodowych, ale takich nietypowych, niezwiązanych z twoją obecną pracą. Czy masz jakiś epizod, którym nie pochwaliłeś się na LinkedInie, a który chciałbyś ujawnić, że wykonywałeś jakieś zadania związane z pracą, która nie miała nic wspólnego na przykład z IT? Tak jak, nie wiem, ja kiedyś byłem listonoszem, tak?
Ja się nad tym zastanawiałem stosunkowo długo. Ja was słucham też dłuższą chwilę i zawsze jak pada to pytanie, to ja się zastanawiam, co ja mógłbym takiego mądrego powiedzieć, żeby to zabrzmiało jako tako.
Nie, dzisiaj prawdziwego powiedz, nie ale dzisiaj sobie mądrego.
Dzisiaj sobie przypomniałem coś, co nawet mam nadzieję, że jest dość zabawne, bo mnie rozbawiło, jak sobie o tym przypomniałem. Otóż jak miałem około tam 17-16 lat, to zajmowałem się odtwórstwem historycznym. Byłem muszkieterem XVII-wiecznym, ale o tym, że na tym się zarabia w ogóle pieniądze, dowiedziałem się, jak już z tego odtwórstwa odszedłem.
Czyli był muszkieterem, zanim było to modne. Za darmo. Też długo po tym, jak było to modne.
Tak.
Muszkieter za darmo.
Jak gdybyście potrzebowali kiedyś muszkietera do jakiegoś odtworzenia historycznego, to szukajcie Mariusza. Przekieruję was do kolegów, którzy nie porzucili hobby.
Tak, do wojska się nie dostałem, ale chociaż wtedy się nauczyłem maszerować, więc...
Myślałem, że strzelać z muszkietu, ale to chyba jeszcze nie był ten poziom tajemniczenia.
Strzelać z muszkietu też się nauczyłem, nawet sobie raz przypaliłem rękę lontem.
No, to już jest do wpisania do CV co najmniej.
No dobra, lecimy dalej. Kolejne już tak naprawdę schodzimy już z tych tematów zawodowych kompletnie. Więc gdybyś znalazł taką cyfrową lampę Cyber Gina, który mógłby spełnić twoje trzy życzenia, jakie byłyby to życzenia?
Dotyczące branży bezpieczeństwa.
Tak.
Poleciałem więc... już, wiesz, szerzej. No, ale...
Zawężałem, żeby nam nie odpłynął tutaj z jakimiś muszkietami czy czymś.
Muszkiet dla każdego blue teamera.
Chciałbym wreszcie dostać pieniądze za te...
Nie, tutaj znowu wrócę do chyba tej swojej fascynacji data science i to, co bym tak naprawdę sobie zażyczył w tym obszarze. To nie jest zbyt górnolotne, ale to, co ja bym sobie zażyczył, to ustrukturyzowanych logów i najlepiej, żeby to były logi w relacyjnych bazach danych, żeby ten system relacyjnych baz danych miał jeden spójny, używany we wszystkich firmach i we wszystkich produktach system zapytań, taki SQL tylko lepszy, i także, żebyśmy jako branża mieli jedną spójną taksonomię opisywania zdarzeń i atrybutów tych zdarzeń, tak żeby tym językiem można było po prostu wyciągać wszystkie hasze, które coś tam. I myślę, że wtedy przez jakiś rok albo dwa już bym nie narzekał temu Ginowi zbyt dużo.
To tutaj jeszcze widać komentarz od najwyraźniej fachowca z branży, który mówi, jeszcze te same time zone poprosimy.
I zniesienie czasu letniego.
Tak, w szczególności tych połówkowych w niektórych krajach, na których wszystkie algorytmy się rozsypują.
Ale korelacja na bazie czasu jest słaba trochę.
Nie, żeby wszyscy do jednego time serwera się synchronizowali. I żeby to był tempus.
Może zróbmy taki system jak DNS po prostu, żeby było tam z 8 i żeby one się między sobą dogadały, a potem...
No, ja nie chcę nic sugerować, ale to jest temat dochodzenia za jakimś menedżerem.
Nie, ja zacznę
macie
od tych logów.
Macie tę moc.
Ja zacznę od tych logów, ale mogę przebąkiwać między logami o timestampach.
Dobra. To teraz już naprawdę odchodzimy od pracy, bo teraz jest pytanie, którym w definicji ma niezwiązane z pracą. Czyli czy masz jakieś hobby niezwiązane z pracą, o którym chciałbyś nam powiedzieć? Inne niż strzelanie z broni czarnoprochowej.
Akurat tak się składa, że nie strzelam z broni czarnoprochowej, ale...
Już.
Oczywiście. Nie, ja teraz od dłuższego czasu staram się korzystać z tego mojego życia w Szwajcarii, w związku z czym jak jest zima, tak jak teraz, to zjeżdżam z górek na nartach. Jak jest lato, tak jak będziemy patrząc za okno niedługo, to zjeżdżam z górek na rowerze. Ogólnie staram się korzystać z tej natury, z tych widoków i w ten sposób... To, co mi tak naprawdę przeszkadza, to wchodzenie i wjeżdżanie na te góry, ale ostatnio zdaje mi się, zaczęli namawiać na chodzenie w butach śnieżnych, więc może się przełamie w końcu.
W sensie w rakietach?
Oni mówili o butach śnieżnych i jeszcze nie mieliśmy okazji się spotkać, żeby mi to dobrze wytłumaczyli.
Okej.
Okay. Ulepią ze śniegu takie buty.
Na narty. Tak, jednocześnie tak jakby pozasezonowo, no to jakby bez wskazania na sezon, to staram się regularnie chodzić i ćwiczyć na siłowni, a ostatnio zacząłem ćwiczyć brazylijskie jiu-jitsu i nie wiem, jak to się ma do mojego bycia blue, ale na pewno to jest świetna sprawa, żeby oczyścić sobie umysł, czy po dniu pracy, czy po prostu tak, dla zasady, żeby się poczuć trochę czyściej w swojej głowie.
Czy wygrywać dyskusję w biurze?
Z szefem.
Więc kolega, który jest niesamowicie zafascynowany jiu-jitsu, mówi mi, że to są takie szachy tylko na macie. Więc może jest w tym coś.
Były bokso-szachy, chyba jest coś takiego.
Tak, to prawda. Jest.
Może trzeba to przekuć jeszcze na jiu-jitsu szachy.
To będą takie MMA-szachy. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce się zdecyduje otworzyć taką galę.
To by było ciekawe.
Myślę, że skoro to już padło, to w przyszłym tygodniu pierwsze wydanie.
Blue Team versus Red Team.
Tak. Dobra, lecimy dalej. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Więc na co dzień korzystam z Linuxa i to wynika głównie z tego, że kiedyś popełniłem ten błąd, że sobie go skonfigurowałem idealnie tak, jak chciałem i od tego czasu ilekroć dotknę czyjegoś komputera albo komputera z jakimś innym systemem operacyjnym, to drażnią mnie skróty. I nigdy nie mam na tyle dużo siły woli, żeby się przenieść, szczególnie, że ten Linux tak naprawdę nie mi przeszkadza. Mieliśmy okazję chwilę porozmawiać przed naszym spotkaniem dzisiaj. Okazuje się, że nawet można płynnie zmienić mikrofon bez rekompilacji kernela w 2020 roku. Także myślę, że 2022 albo chociaż 2023 będzie w końcu rokiem Linuxa na desktopie i już nie będę takim rodzynkiem w tej kwestii.
Znaczy, ja obiecuję, że jak tylko to będzie rok Linuxa na desktopie, to zaprosimy cię, żebyśmy mogli razem szampana otworzyć. Możesz już zacząć chłodzić przez następne kilkadziesiąt lat.
To znaczy, ja nie dołączę wtedy, bo nie będę się w stanie połączyć z mojego Linuxa na desktopie, coś podejrzewam, ale tak. To...
Nie instaluj Gentu, tylko może, nie wiem, co jest teraz modne tak naprawdę.
Nie wiem, u mnie nic nie działa, także luzik.
U Adama nigdy nie działał Linux. Tak, ja za to mam problemy zawsze z Windowsem i Maciem, więc jest sprawiedliwie na świecie. No dobra, słuchaj, jest ostatnie pytanie, które wypadło z losowania mi i muszę je ze smutkiem zadać, bo ono brzmi Commodore czy Atari, więc dla potomnych, aby to padło na koniec.
Znaczy, jedyne skojarzenie, jakie mam z komputerami, to jest Commodore, ale czy jak wybitnie jakoś korzystałem z tego komputera, nie wiem.
Ale tak było. No.
Rozumiem.
Nie zaprzeczajmy historii. Ważna jest prawdziwość.
Dla zachowania spójności naszej rozmowy musimy się trzymać tej pierwszej wersji. Okay.
Tak.
No zanotowane.
Słuchajcie, Więc dla wszystkich, którzy dotrwali aż do tego momentu, mam dobrą wiadomość, ponieważ będziemy mieli konkurs teraz. Teraz będziemy mieli konkurs. Dawno konkursu nie było. Pojawił się nowy sponsor, ale o nim za moment. Najpierw zasady konkursowe. Więc po pierwsze odpowiedzi są tylko na czacie YouTube'a. Gdziekolwiek nas oglądacie, to jak chcecie brać udział w konkursie, musicie się na YouTube'a przełączyć. Po drugie, decyduje kolejność, której widzimy w naszym oknie. Może być tak, że u kogoś pojawi się jego odpowiedź wcześniej, ale tylko dlatego, że ma to wyświetlanie lokalnie na swoim komputerze, a my widzimy w innej kolejności, więc to my decydujemy. I po trzecie, jak ktoś już coś wygrał, to nie bierze udziału w graniu o tę nagrodę, co dzisiaj nie ma w ogóle znaczenia, bo te nagrody są zupełnie nowe. W związku z czym dzisiaj są wszyscy mogą wziąć udział, bez względu na to, ile już nagród u nas zgarnęli. A dzisiaj sponsorem nagród w konkursie jest Ring Amazonowy, który prosił, żeby powiedzieć, że zatrudnia. Możecie poszukać sobie kariery w Ringu. I chciałem powiedzieć, że nagrody to tak. Doorbell trójka, taki dzwonek ładny. Potem mamy kamerkę bateryjną. I nagroda główna, o którą zagracie zaraz. Kamerka niebateryjna. O, taka duża. Mamy trzy nagrody do wygrania, więc będą trzy pytania, a o tą większą kamerkę na pytanie zada Mariusz. Mariuszu, w twoje ręce.
Ja je wyświetlę, to pytanie, bo mam notatkę, a Mariusz, ty możesz przeczytać. Proszę bardzo. No.
Okej, więc zakładając świeżą, w żaden sposób niezmodyfikowaną instalację Windows 7, mam na myśli, że tutaj nie były modyfikowane żadne rejestry systemu, bądź nie było żadnego hardeningu. Jakie timestampy są przechowywane w pojedynczym wpisie MFT dla pliku w systemie plików NTFS? I nie chodzi tylko o... Znaczy chodzi o jakie, ale też ilość i te konkretne timestampy.
Jest ich dużo. Więc dajemy wam kilka minut i patrzymy na te odpowiedzi. Mariusz i Adam znają prawidłową, ja nie zapamiętałem, a więc oni będą oceniać, czy to, co się pojawiło, jest wystarczająco kompletne. Pojawiają się pierwsze odpowiedzi, ale i tak na pewno na początku jeszcze się nie uda.
Znaczy te odpowiedzi są...
Nie, poczekaj, bo przeczytajcie okay. Jeszcze raz pytanie, a potem odpowiadajcie, no bo jakby zawsze jest ta pokusa, żeby szybko, ale trzeba przeczytać i zrozumieć pytanie, moi drodzy.
To jest
klucz.
Znaczy to jest dla nas absolutnym fenomenem w tych konkursach, że przez pierwsze kilka minut z reguły większość odpowiedzi nie wskazuje na to, że osoby odpowiadające przeczytały pytanie. Przeklejenie samego pytania do Google'a też nie działa, bo z reguły staramy się, żeby to nie działało. W związku z czym wymaga to jakiegoś wysiłku.
Tak, ku mojemu żalowi to było wymaganie, ponieważ większość moich pytań na temat SQL-a były łatwe do wygooglowania.
Adam Szapo odpowiada 42. To jest bardzo dobra odpowiedź, choć zupełnie nie na to pytanie, ale bardzo dobra odpowiedź. Na razie obracacie się wokół kilku, ale zaraz, Adamie albo Mariuszu, czytacie, co tam się pojawia? Bo ja widzę, że to już tak się zbliżają do docelowych wartości chyba niektórzy.
Zbliżają, ale nie wiem. Mariusz, ty musisz zdecydować.
Czy to jest ten etap, kiedy... Bo punkt pierwszy, ja w ogóle nie mam okularów, więc mi się trochę mieni w oczach. Punkt drugi jest taki, czy to jest ten moment, kiedy podpowiedź jest na miejscu.
Nie, bo mamy jakieś odpowiedzi, które już jakby zgadzają się co do liczby timestampów. Pytanie, czy treść jest prawidłowa? To ewentualnie Adamie, czy jesteś w stanie zweryfikować?
Patrzę.
Więc to, co ja chciałbym powiedzieć, na tyle, na ile jestem w stanie przeczytać, są jakby oba aspekty tego pytania zostały już poruszone na czacie. To znaczy... Teraz nie chcę za dużo powiedzieć, więc może tutaj się zatrzymajmy. Ale kluczem jest tutaj, że to jest NTFS. Bo NTFS ma taką ciekawą właściwość w tej kwestii.
Widzę, że jakby tak przeczytać wszystkie komentarze, to znalazłaby się pełna odpowiedź. Na razie jeszcze nie.
Czyli walka trwa.
Dobrze. Walka trwa.
Dobrze. To skoro walka trwa, to Adam patrzy, a ja dla rozrywki słuchaczy zapytam jeszcze Mariusza takie pytanie, które z reguły zadajemy w trakcie, gdy jest trudny konkurs. Czyli czy miałeś taki moment, że chciałeś to wszystko rzucić i zostać, nie wiem, pasącym owce w szwajcarskich górach albo coś w tym stylu?
Mam świetną okazję, żeby to robić cały weekend. Nie, chyba, nie, może jeszcze za wcześnie na to, bo wiem, że gdy zadajesz to pytanie, to bardzo często zdarza się, że jednak ludzie mówią, no był taki kryzys. Ja sobie takiego kryzysu nie przypominam. Nie wiem, czy to wynika z mojego pracoholizmu, czy może z tego, że ciągle, że tak bardzo fascynuje mnie to, co robię.
Okej, to jest bardzo dobra odpowiedź.
Właśnie też wychwyciłem kątem oka, że padła poprawna odpowiedź.
Tak.
To może wyjaśnisz jeszcze, dlaczego ta akurat jest poprawna, tak w trzech słowach.
Tak, więc to jest akurat ciekawe, jeżeli ktoś będzie kiedyś analizował jakiś incydent, gdzie są powody, żeby sądzić, że ktoś nadpisywał timestampy, to znaczy korzystał z tej techniki timestamp, ponieważ NTFS z powodu mi nie do końca znanego przechowuje dwa, a tak naprawdę potencjalnie z tego, co czytałem specyfikacji, więcej zbiorów, dwa zestawy tych timestampów, tak? STD info, który jest tym, który nam się wyświetla, gdy klikniemy właściwości pliku, i file name, który jest, jak rozumiem, jakimiś formami translacji tego dla różnych innych formatów, jak POSIX albo DOS. I teraz to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to że te rekordy zapisywane w file name nie są nadpisywalne ze strony user space'u. Może je napisać tylko kernel. Jako Super. Pracę domową mogę wam zaproponować, żebyście się zastanowili, jak w takim wypadku nadpisać file name, bo na to też jest oczywiście technika, jak na wszystko w komputerach.
Trzeba przekompilować kernel.
Słuchajcie, najlepsze jest to, że Waldemar, który podał prawidłową odpowiedź, twierdzi, że poznał ją oglądając albo zapoznając się z twoją prezentacją z B-Sidesów. To chyba tam o tym opowiadałeś.
To czuję się uhonorowany, że skutecznie przekazałem wiedzę.
Waldemar, gratulacje. Proces znasz, bo to chyba nie jest już pierwsza nagroda, którą u nas wygrywasz, także gratulacje. Adam, teraz ty czy ja?
Mogę ja, choć nie wiem, czy dadzą radę. Może zacznij ty, choć nie, to może lepiej ja.
To lepiej ty. Masz pytanie. Oj, to lepiej ty.
Dobra, słuchajcie, więc ja chciałem pojechać tematem himalajskim, wracając do wieloletniej tradycji moich głupich pytań. I zapytam, będę dawał podpowiedzi oczywiście, ale najpierw zapytam, jaki polski himalajsta obchodzi dzisiaj urodziny? Nie wiem, czy to pytanie jest trudne, czy łatwe, dowiemy się za minutę. Nie jest to takie nazwisko, które jest z czołówek medialnych, które na przykład ja go nie kojarzyłem w ogóle, a ma bardzo ciekawe rekordy. Ma co najmniej jeden bardzo ciekawy rekord do tej pory niepobity w historii. Bardzo specyficzny rekord. I zdobył, i tu podpowiem, żebyście nie strzelali za szeroko, podpowiem, że zdobył dwa szczyty ośmiotysięczne. Tylko dwa. Ale ma bardzo ciekawy rekord świata na koncie. I ma dzisiaj urodziny.
I nie nazywa no i się już. Zapewnie pomidor.
No i już, proszę bardzo. Fixer, gratulacje, patrzcie. Kilkanaście sekund na pytanie naprawdę nie było trywialne. Dobre Google fu Fixer. Więc pan Bogusław Ogrodnik ma taki ciekawy rekord, że ma rekord świata deniwelacji totalnej. Bo jest nie tylko himalajską, ale i nurkiem. I zanurzył się na 167 metrów poniżej poziomu zero w jakimś jeziorze w Izraelu chyba, czy w Morze Martwym, cokolwiek. W każdym razie zszedł 167 metrów na minus i był na Everestie, więc sumaryczny deniwelację powyżej tam 9000 metrów ma miejsc, gdzie przebywał na kuli ziemskiej. Nie wiem, czy na przykład ten nie zaliczyć batyskafu Picardowi, ale najwyraźniej bez zewnętrznego pancerza, tak to jest liczone. Więc pan Bogusław Ogrodnik jest prawidłową odpowiedzią. Dzisiaj obchodził urodziny. Zresztą niech szybko policzę. Nie będziemy mu liczyć lat, ale już
18.
Człowiek. 18. Także gratulacje, Fixer. Mówi, że użył Google. Dobrze użył Google, bardzo sprytnie. I przypominamy, bo nie pamiętam, Fixer, czy znasz procedurę. Na Adam Małpa Zaufana, trzecia strona, numer telefonu, numer paczkomatu. Poprosimy a nagroda w formie kamerki, tej bateryjnej, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że drugą nagrodą jest kamerka bateryjna, ruszy do ciebie. Także teraz konkurs Adama i w nim do wygrania dzwoneczek.
Tak, słuchajcie, bo wiem, że tęskniliście za tego typu pytaniami, a ja muszę wam dostarczać rozrywki, szczególnie jeżeli chodzi o film The Hackers, więc dzisiaj pytanie, jakby nie było, z filmu The Hackers i pytanie brzmi następująco, moi drodzy. Niech wyświetlę. W filmie The Hackers w scenie w klubie Cyberdelia serial pokazuje serię książek, którą nazywa Technicolor Rainbow. Podaj daty, dzień, miesiąc i rok wydania The Red Book.
Czekaj, dlaczego mówisz daty w liczbie mnogiej? Chciałbym sprecyzować. Co, jest więcej niż jedna?
To nie jest błąd, mój drogi.
Może są w różnych... A nie, może są w różnych strefach czasowych.
Aha, i daty może. Daty podajecie w jednej odpowiedzi. Moi drodzy, daty w jednej odpowiedzi poproszę.
No tak.
No nie jest to 2009 rok.
Czy już wiecie, czy The Hackers jest na Netflixie, HBO, czy tylko na torrentach? To pierwsze pytanie. Czy po prostu jest na YouTubie? Liczba wyświetleń dalej rośnie, twórcy nadal nie wiedzą, dlaczego akurat teraz, ale zostawmy ich w niewiedzy.
W piku. Jest anomalia w Google, się pojawia wtedy. Słuchajcie, ale to jest bardzo dobry temat, bo trzeba pokorelować parę rzeczy, także...
No, w odróżnieniu jest... od pokolorować, to nie to samo. Tak. Choć tak. Mówimy o kolorach tęczy. Taki żart. No bo jest Technicolor Rainbow, więc to trzeba teraz pokorelować, choć to temat sugerowałby pokolorować.
Więc tak, jest to 1 sierpień 90 i 31 lipiec 87 rok. To jest dobra odpowiedź. Były dwa wydania The Red Booka. Gratulacje, Rycho. A procedura na numer telefonu i numer paczkomatu na adam@zaufana3strona.pl. Gratulacje.
Rycho, to jeszcze musisz napisać, jak to zrobiłeś tak szybko. Czy po prostu tak dobrze znasz The Hackers? Zresztą jedno nie wyklucza drugiego. Dobra. Tak, teraz ja już nie będę klikał, żeby schować to pytanie. Adamie, ty schowaj, bo znowu się będziemy siłować. To oznacza, że wszystkie nagrody w dzisiejszym konkursie zostały rozdane. I tak jak wspominałem, mamy tych nagród dużo. Dziękuję Maringowi za to, że mamy ich dużo, bo przez kilka miesięcy będziecie mogli sobie kompletować swoje dzwoneczki, kamerki i inne gadżety. Co tydzień będzie jakiś trochę inny zestaw dla większego urozmaicenia. No dobrze, Mariuszu, dziękujemy ci bardzo za wizytę w naszym programie. Bardzo miło nam się z tobą rozmawiało i życzymy ci samych udanych detekcji.
Pięknie dziękuję. Też mi było być bardzo, bardzo miło być gościem waszego programu i widowni.
I nie stalkuj swoich szefów, pamiętaj.
Ja nie stalkuję, ja tylko ich proszę o jakieś różne projekty w różnych obszarach.
Bitcoiny. Dobra, tak, wiem, przyznałeś się. Słuchaj, mam nadzieję do zobaczenia niebawem na żywo, gdzie będziemy mogli sobie podyskutować o deskryptorach w file systemie NTFS i o rekompilacji kernela. Także
albo gdzie te godziny znaleźć.
Albo gdzie znaleźć te godziny. Nikt go jeszcze nie znalazł.
Jak się spodziewam, to jak trafimy na jakiegoś konfidensa, to Gina nie znajdziemy, ale znajdziemy coś bardzo podobnego. Gina.
Tak. To pytanie, kto potrze wtedy butelkę? Moi drodzy, dziękujemy ci, Mariuszu.
I do zobaczenia.
Dzięki. Do zobaczenia.
A my
wracamy jeszcze na sekundkę do ogłoszeń duszpasterskich, ponieważ przypominamy, że widujemy się w niedzielę o 21:00. A wiemy, że część osób nas nie widzi na żywo. Mamy nadzieję, że konkursy, które wróciły, zachęcą was do odwiedzin również naszych live'ów. A jak nie możecie, to oczywiście wiadomo live.zaufana3strona.pl i tam zawsze wszystkie linki do platform podcastowych i tak dalej, a nawet oglądać stamtąd można. Tam też zawsze jest link do YouTube'a, jakby ktoś zgubił. A więc to tyle ogłoszeń duszpasterskich, bo co tu dużo więcej opowiadać. Chciałem powiedzieć, że Stefan jest ze mną. Stefan zawsze jest ze mną. Nie, nie śpi ze mną. On śpi na swoim eukaliptusie. Czy co to tam mieszka? Nie wiem, jak to się nazywa. Takie zielone z gałęziami. On tam mieszka. Ale na audycję zawsze grzecznie przychodzi. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.
Moi drodzy, widzimy się za tydzień w 97. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Niebezpiecznie zbliżamy się do setki. Także do zobaczenia. Trzymajcie się.
Cześć. Rozmowa kontrolowana.